Witajcie. Dziś przyjrzymy się Norwegii, krajowi, który stał się absolutnym liderem, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Ale co się dzieje, gdy te auta kończą swój żywot? Jak wygląda ich recykling? Mamy tu materiały z prezentacji Siri Svensvolgreik ze Stowarzyszenia Norweskich Demontażystów Samochodów. To było na konferencji Force. Całkiem niedawno, w maju 2025. Spróbujemy zrozumieć tę norweską drogę do elektryfikacji i, co ważniejsze, jakie wyzwania to stwarza dla branży recyklingu. No dobrze, rozpakujmy to. Zacznijmy od danych, bo są naprawdę imponujące. W styczniu 2025 aż 95% nowych rejestracji osobówek w Norwegii to były elektryki.
Niesamowite, prawda? Prawie cały rynek.
Dokładnie. Jak oni to zrobili? Wygląda na to, że kluczem była taka długofalowa, i ewoluująca strategia.
Mhm.
Zaczęło się to tak na dobre, powiedzmy, koło 2010 roku. Wprowadzili wtedy bardzo mocne zachęty. Finansowe i nie tylko.
Tak, pamiętam tę dyskusję. Zwolnienie z jednorazowej opłaty rejestracyjnej, tej ogromnej, i z VAT-u.
Do tego darmowe opłaty drogowe, wjazd na buspasy, darmowe parkowanie w miastach.
I co ważne, równolegle inwestowali w infrastrukturę ładowania. Bez tego, wiesz, same zachęty by nie wystarczyły.
Jasne.
I to zadziałało, błyskawicznie. Już w 2015 roku mieli na drogach te zakładane 50 tysięcy elektryków. Tutaj fascynujące jest właśnie to strategiczne podejście. Najpierw bardzo silne zachęty, żeby w ogóle stworzyć rynek, a potem...
A potem jak rynek już ruszył.
Zaczęli stopniowo niektóre ulgi wycofywać albo modyfikować. Chodziło o znalezienie równowagi, bo te początkowe subsydia były jednak bardzo kosztowne dla budżetu państwa.
No tak, to logiczne. W latach 2016-2020 ten udział elektryków w sprzedaży zaczął rosnąć lawinowo. Przekroczył 50% już w 2018 roku. Wtedy też pojawił się ten ambitny cel – koniec sprzedaży nowych aut spalinowych do 2025.
Tak, to był mocny sygnał.
A w ostatnich latach, 2021-2024, to już w ogóle udział EV przekroczył 80% w 2022. Co prawda wprowadzili VAT na te droższe modele, powyżej 500 000 koron, i podnieśli trochę opłaty drogowe.
Ale to już, wiesz, nie zatrzymało trendu, rynek był rozpędzony, a ładowarek przybywało. W efekcie ten cel na 2025 wydaje się absolutnie realny. Mówimy tu o ponad 900 tysiącach aut elektrycznych na koniec 2025 roku. To będzie jakieś 32% całej floty samochodowej.
Czyli elektryki stały się po prostu normą.
Dokładnie. Codziennością.
Ale ten spektakularny sukces, ta ogromna liczba aut rodzi fundamentalne pytanie. Co dalej? Co z tymi pojazdami, jak już się zużyją? I tu robi się naprawdę ciekawie. Jak sobie z tym radzą firmy demontażowe? Te autoryzowane stacje demontażu, ATF. Czy to dla nich szansa, czy raczej zagrożenie?
No właśnie, i tu zaczynają się schody. Pojawiają się poważne wyzwania. Po pierwsze, regulacje. Przepisy dotyczące demontażu, zwłaszcza baterii, jakby nie nadążają. Są skomplikowane, wdrażane powoli.
Czyli technologia poszła do przodu, a legislacja została trochę w tyle.
W pewnym sensie tak. Do tego dochodzą kwestie czysto techniczne i, co ważniejsze, bezpieczeństwa. Personel musi przejść specjalistyczne szkolenia z obsługi systemów wysokiego napięcia.
No tak, to nie jest zwykły silnik.
Zdecydowanie. A ryzyko pożaru baterii, choć może nie jest ogromne statystycznie, to jednak jest realne i bardzo trudne do opanowania. To też problem przy transporcie i magazynowaniu.
A propos transportu i magazynowania?
No właśnie. Norwegia to kraj rozległy. Odległości są duże. Koszty transportu tych baterii, które są ciężkie i potencjalnie niebezpieczne, są wysokie. Brakuje też odpowiedniej infrastruktury do magazynowania. I tu ciekawostka. Od sierpnia 2025 wchodzą nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące właśnie magazynowania.
Czyli kolejne wyzwanie?
Tak, i jeszcze jedno, bardzo ważne. Brakuje formalnie ustanowionej organizacji odpowiedzialności producenta, takiego systemu PRO, specjalnie dla baterii trakcyjnych, czyli mechanizmu, który by gwarantował, że to producenci, importerzy finansują zbiórkę i recykling.
A kto w takim razie ma pokryć te rosnące koszty demontażu, transportu, recyklingu?
No i to jest kluczowe pytanie. Trwają dyskusje, ale na razie nie ma jasnych systemowych rozwiązań. A skala problemu będzie rosła, bo te pierwsze duże fale elektryków dopiero zaczną trafiać do stacji demontażu.
Mamy więc taki trochę paradoks, prawda? Lider adopcji EV, ale systemy zarządzania końcem życia tych pojazdów są jeszcze, no, w powijakach.
Dokładnie tak to wygląda. Ale żeby nie było tak zupełnie pesymistycznie, pojawiają się też oczywiście możliwości.
Jakie na przykład?
No, przede wszystkim ponowne użycie. Mówi się coraz więcej o wymianie baterii w starszych autach, co przedłuża ich życie. Albo o drugim życiu baterii, wykorzystaniu ich już nie w aucie, ale na przykład jako stacjonarne magazyny energii.
To brzmi sensownie. Taka gospodarka obiegu zamkniętego.
Tak. To tworzy potencjalnie nowe rynki, no i oczywiście sam recykling, odzysk cennych materiałów jak lit, kobalt, nikiel. Technologie recyklingu też się rozwijają.
A czy są jakieś konkretne propozycje systemowe, żeby to uporządkować? Wspomniałaś o braku PRO.
Tak, jest propozycja utworzenia dedykowanej organizacji Autoretur Battery Recycling AS. Miałaby działać na wzór tej już istniejącej Autoretur AS, która zajmuje się całymi pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
Aha.
Jej celem byłoby właśnie spełnienie wymogów unijnych, zapewnienie wysokich wskaźników recyklingu i, co ważne, negocjowanie warunków w imieniu importerów. To krok w dobrym kierunku.
Czyli podsumowując to, co usłyszeliśmy z tej prezentacji, Norwegowie zrobili kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o wprowadzenie elektryków na drogi. Naprawdę imponujące.
Bez dwóch zdań.
Ale mimo, że te auta jeżdżą tam już od zad, to wciąż brakuje takich dobrych, zrównoważonych rozwiązań na koniec ich życia. Zwłaszcza jeśli chodzi o baterie. A ten strumień odpadów dopiero zaczyna narastać. Więc co to wszystko oznacza?
Główne przesłanie jest chyba takie, że sukces we wdrożeniu nowej technologii, nawet tak spektakularny, to jedno, ale zbudowanie całego ekosystemu do zarządzania jej pełnym cyklem życia, zwłaszcza tym etapem końcowym, odpadowym, to zupełnie inne, no i ogromne wyzwanie.
Właśnie. I to prowadzi do takiej myśli na koniec, wydaje mi się.
Tak, skoro nawet Norwegii, która jest absolutnym pionierem i ma już kilkanaście lat doświadczenia z elektrykami, stworzenie efektywnego systemu recyklingu idzie tak powoli i napotyka tyle problemów, to co to oznacza dla innych krajów?
Tych, które dopiero zaczynają tę szybką transformację.
Dokładnie. Czy one wyciągają wnioski z tych norweskich doświadczeń? Czy planują odpowiednio wcześnie to całe zaplecze recyklingowe, logistyczne, finansowe? To jest, wydaje mi się, kluczowe pytanie na teraz.